To jest Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
Wracamy do podsumowania jesienno-zimowej edycji programu To się nadaje do radia. Twoje radio to stacja regionalna, której można słuchać w Stargardzie, Koszalinie, Myślibożu i Świnoujściu. I właśnie między innymi to miasto było głównym bohaterem jednego z grudniowych odcinków programu. Bo Świnoujście, obok takich miejscowości jak Kołobrzeg czy Kamień Pomorski, albo Połczyn-Zdrój, to gminy w zachodniopomorskim, które obawiają się utraty wpływów z opłaty uzdrowiskowej. Ten ważny dla uzdrowisk temat poruszył Wojtek Basałego w rozmowie z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia, Stanisławem Kuryło, burmistrzem Kamienia Pomorskiego. Gościem Wojtka Basałego był również dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
To się nadaje do radia. Dziś rozmawiamy o opłacie uzdrowiskowej i planach jej przekształcenia. Z czym się to wiąże? Zapytaliśmy prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza.
Panie prezydencie, opłata uzdrowiskowa jest pomysł, żeby zlikwidować.
No, taki projekt wyszedł z Ministerstwa Sportu. To jest tak zwana Biała Księga. Biała Księga zawsze kojarzy się z czymś dobrym. Dla mnie ten pomysł zapisany w Białej Księdze, aby zlikwidować opłatę uzdrowiskową, zlikwidować opłatę miejscową, którą niektóre gminy, te, które nie są uzdrowiskiem, pobierają, obie zlikwidować i stworzyć nową, trzecią, opłatę turystyczną, która będzie zbierana przez gminy i przekazywana do ministerstwa. I ministerstwo będzie dzieliło, no, wedle własnego uznania. Dla mnie jest nie do przyjęcia. Po to wprowadzono opłatę uzdrowiskową w kwocie do 4,48, tyle rząd ustalił jako maksymalną stawkę. Po to wprowadzono, żeby skompensować gminom uzdrowiskowym, podkreślam, gminom uzdrowiskowym mającym status uzdrowiska, te straty, które ponoszą gminy z racji tego, że są, mają status uzdrowiska, że mają strefy A, B i C. W tych strefach jest szereg utrudnień, szereg rygorów, które musimy na co dzień przestrzegać, które powodują, że wpływy do budżetu z innych źródeł są mniejsze. To jest takie skompensowanie tego, co musimy niestety realizować, będąc uzdrowiskiem. I likwidacja tego stawia pod dużym znakiem zapytania, co dalej z uzdrowiskami. Jeżeli rząd chce zlikwidować uzdrowiska, to jest ten dobry kierunek, który próbuje realizować.
Tyle prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Według szacunków Świnoujścia strata wyniesie nawet 17 milionów złotych rocznie. Pomysł zapisany w tzw. Białej Księdze wywołał protest prezydentów i burmistrzów gmin uzdrowiskowych. Zapytaliśmy Ministerstwo Sportu o powody tych zapisów. Próbowaliśmy zaprosić do rozmowy przedstawiciela resortu. Otrzymaliśmy jedynie komentarz w e-mailu z biura prasowego. W obszernej odpowiedzi czytamy, że Departament Turystyki nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie likwidacji opłaty uzdrowiskowej i miejscowej. W projekcie Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce zostały zaprezentowane rozwiązania funkcjonujące w innych krajach, dotyczące m.in. opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i ujednoliconej opłaty turystycznej. Niemniej rozwiązania te nie są rekomendacją i nie stanowią materiału, który jest rozwiązaniem legislacyjnym. Raporty i materiały, które zostały zawarte w projekcie Białej Księgi, stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych rozważań, konsultacji i dyskusji z branżą turystyczną. W dalszej części czytamy, że przedmiotowa analiza w zakresie źródeł finansowania obszaru promocji turystycznej w Polsce nie jest propozycją legislacyjną, a wyłącznie opracowaniem poglądowym ukazującym rozwiązania, które występują już w innych krajach. Wskazać zatem należy, iż nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie likwidacji opłaty uzdrowiskowej. W ramach pilotażu część podmiotów, które do tej pory aktywnie zgłaszały swoje postulaty, m.in. podczas dotychczasowych spotkań, została już zaproszona do podzielenia się opinią za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy internetowej. W dalszych etapach możliwość wypowiedzenia się oraz przedstawienia swoich postulatów i sugestii będą sukcesywnie otrzymywali wszyscy zainteresowani, tak żeby każdy mógł aktywnie włączyć się w tę pracę. Tyle z komentarza ministerstwa. Rozmawialiśmy dziś o zmianach, które mogą w przyszłości dotknąć turystykę i gminy, przede wszystkim uzdrowiskowe.
To jest Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
Twoje radio.
Program To się nadaje do radia. To także tematy społeczne. W jednym z odcinków mowa była o projekcie Azymut – Samodzielność, do którego przystąpiło kilka miast z Pomorza Zachodniego. Program skierowany jest do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jakie działania podjęto do tej pory? Kiedy program zostanie wdrożony? O tym mówili goście Beaty Łaptuty, Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta Stargard, Agnieszka Kościelniak, gminny doradca Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Milena Szczurko, starszy trener Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Projekt Azymut Samodzielność jest skierowany głównie do osób z zaburzeniami rozwoju, ale nie tylko. Równie ważne jest edukowanie ich bliskiego otoczenia. O tym już mówiłyśmy, na przykład rodziców czy rodzeństwa. Dlaczego to jest takie istotne?
To jest bardzo istotny problem, bo w społeczeństwie bardzo często nie mówi się o tym, że ktoś ma problem. Nie mówi się o tym, że jest trudność w oddzieleniu dorosłego, 20-30-letniego syna od siebie, bo on jest niesamodzielny. Społeczeństwu się wydaje, że jeśli ktoś osiąga wiek dorosły, to powinien zadbać o siebie. W autyzmie to tak nie wygląda. W autyzmie trzeba pewnych rzeczy wyuczyć. Chciałybyśmy też, temu służą wszystkie mieszkania, nie tylko te z Azymutu Samodzielność, żeby uczestnicy takich mieszkań nie byli w jakiś sposób izolowani, nie byli w jakiś sposób oznaczeni. Oni wchodzą do normalnych bloków, do normalnych klatek i tak jak każdy sąsiad, sąsiadka wchodzą do mieszkania i tam są. A sąsiedzi są świadomi, że u nas w bloku, w mojej klatce właśnie istnieje takie mieszkanie. Mogą też podzielić się wiedzą gdzieś dalej, mogą zaobserwować. My też będziemy się z mieszkańcami spotykać, jeżeli oni będą mieli pytania w tej kwestii. Ale świadomość społeczeństwa powinna wzrosnąć, że takich mieszkań powinno być więcej, bo te osoby z autyzmem, mimo tego, że potrzebują wsparcia i takiego trenera, gdzieś kiedyś w przyszłości powinny się oddzielić od rodziców, powinni dać im to wytchnienie, ten odpoczynek i próbować się usamodzielnić wśród normalnych ludzi, nie w jakichś zamkniętych placówkach, ośrodkach oznaczonych, tylko właśnie w takich miejscach ogólnie dostępnych.
Pani prezydent, czy jest szansa na wprowadzenie takiego programu w całej Polsce?
Myślę, że właśnie na podstawie naszych doświadczeń i innych partnerów, którzy zajmują się właśnie przygotowywaniem tych mieszkań dla osób ze spektrum autyzmu, wypracujemy takie standardy, które, bo taki jest cel, które będzie można wprowadzić właśnie
innym
w Polsce.
Innym będzie łatwiej.
Tak, innym będzie łatwiej. Będą mieli już jak gdyby te wzorce, jak takie mieszkanie po pierwsze przygotować, po drugie prowadzić i jakie są tego efekty. No my będziemy oczywiście, tak jak w innych przypadkach, będziemy chcieli utrzymać tą trwałość tego projektu również po jego zakończeniu. Będziemy chcieli, żeby to mieszkanie dalej funkcjonowało.
No właśnie, to jest
być
moje
może
kolejne
jako
pytanie.
Mieszkanie, tak, być może jako nadal mieszkanie treningowe, z którego będą korzystać osoby właśnie ze spektrum autyzmu, a może nie tylko, może także osoby z upośledzeniem umysłowym, które będą przygotowywane do tej samodzielności, a być może będzie to funkcjonowało jako mieszkanie właśnie wspomagane już typowo dla osób z tym zaburzeniem.
Czyli to nie będzie tak, że program się skończy, a miasto powie, oddajcie nam to mieszkanie.
Nie, myślę, że Stargard jest takim miastem, który nic nie robi tylko na chwilę, ale właśnie jeżeli już coś przetestujemy, jeżeli wiemy, że to jest dobre, sprawdza się, to już w naszym mieście zostaje i funkcjonuje właśnie jako kolejna forma czegoś, co jest dobre, pożądane i pozwala osobom z pewnymi problemami dobrze funkcjonować w tym mieście.
Z tego co wiem, mieszkania wspomagane i ich funkcjonowanie nie jest uregulowane w polskim systemie prawnym. Jakie problemy się z tym wiążą, Agnieszka Kościelniak? Bo są problemy, prawda?
No tak, są problemy i to właśnie główny problem jest taki, jak pani redaktor powiedziała, że sama nazwa mieszkanie wspomagane w ogóle nie funkcjonuje w systemie prawnym.
Mamy mieszkania chronione.
Mamy mieszkania chronione i to jest właśnie główna bolączka.
A to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Dwie odrębne w ogóle funkcjonujące nazwy i działania i przystosowanie i zależność, jaka funkcjonuje tam. I właśnie takie doprecyzowanie i wypracowanie standardów, żeby w regulacjach prawnych zaistniało to mieszkanie wspomagane, temu służy również właśnie działanie tego typu projektu.
A czym się różni to wspomagane od tego chronionego? Może wyjaśnijmy.
Działanie wspomagane, które my chcemy w tej chwili wdrożyć, jest to mieszkanie, które będzie służyło osobom właśnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. A typowe chronione mieszkania zrobione są i zapisy widnieją w ustawie o opiece społecznej i tam nie ma w ogóle zapisu dla osób właśnie takich z zaburzeniami.
Ja może dodam, że mieszkania chronione to są mieszkania, do których kierowani są mieszkańcy na podstawie decyzji administracyjnej. To dostaje tak jak do domu opieki społecznej i tak dalej. Natomiast mieszkanie wspomagane tutaj w naszym stargackim wydaniu to są mieszkania, które są jak gdyby docelowymi mieszkaniami dla tych osób. Tak się dzieje w przypadku osób mieszkań wspomaganych dla osób starszych. To są takie normalne mieszkania, gdzie osoba starsza mieszka, to jest jej mieszkanie, może wyjeżdżać, przyjeżdżać, gości sobie być. To jest takie mieszkanie,
płaci czynsz?
Jak każdy, tak, płaci czynsz. Jest tam specjalna też partycypacja w tych mieszkaniach, ale to mieszkanie jest po prostu specjalnie przystosowane, tak? Przystosowane dla osób starszych, są zniesione bariery, jest przygotowana część wspólna, gdzie mieszkańcy mogą spędzać ten czas razem i też jest w pewien sposób wspierana. Dotychczas to był wolontariat, mieszkańcy są zabezpieczeni, że w razie trudnych sytuacji mają wsparcie.
To jest Twoje radio.
Twoje radio. Twoje radio.
Twoje radio.
Wracamy do podsumowania. Bohaterem jednego z odcinków był Amadou Sy, Senegalczyk, który od 40 lat mieszka w Polsce. Z Senegalu przyjechał, gdy Polak został papieżem. Dziś Stargard jest najbardziej znanym polskim miastem w jego rodzinnej afrykańskiej wiosce. Amadou Sy wraz z Łukaszem Nyksem opowiedzieli o swoim wspólnym filmie.
Muzyka, którą Państwo usłyszeli, ma związek z naszą dzisiejszą rozmową. Jest to bowiem ścieżka dźwiękowa do filmu Jestem z Dunga. Ten obraz skupia się na losach Senegalczyka, który od 40 lat mieszka w Polsce, ale ukazuje też, jak wiele łączy Afrykę i Europę. Subtelnie przypomina, że dzisiejsze problemy Senegalu mogą jutro być problemami Polski. Jestem z Dunga, czyli skąd?
A więc Dunga to jest miejscowość, gdzie się urodziłem. To miejscowość, z którego pochodziłem, z Senegalu.
Wschód Senegalu?
Na północny wschód Senegalu, nad rzeką Senegalu. To jest miejscowość, gdzie, dlatego jestem z Dunga. Tak ktoś mi powiedział, jestem ze Stargardu.
Właśnie, dowiedzieliśmy się całkiem sporo o tym, co się obecnie dzieje w Afryce, a jestem ciekaw, jakie wrażenia miał Senegalczyk pod koniec lat 70. z Polski? Jak wyglądał nasz kraj, pana oczami?
Ja powiem tak. Do Polski przyjechałem w 78 roku, to był październik 76 roku. Oczywiście wrażenie było wielkie, bo po pierwsze przed moim wjazdem powiem tak, że w Senegalu jak studiowałem, kończyłem studia i liceum, wjazd do Europy, Europa była podzielona przez mur. Kraj socjalistyczny i kraj kapitalistyczny. Senegalczycy bardzo często są związani z światem zachodnim, tak? Czyli Francja, Belgia, Kanada i różne. Ja postanowiłem przyjechać do Polski, co było dla ludzi bardzo dziwne.
Przecież no właśnie, domyślam się.
Za ścianą w ogóle nie wiedział, o co to chodzi. Po co on idzie do tej Polski? Przecież tam propaganda była taka, że wszystko jest źle.
Czy, panie Łukaszu, wy spotkaliście się z jakimiś przejawami nieprzyjemnymi tam w Afryce?
W Afryce? Nie, dlaczego? Nie, w życiu. Tam właśnie ludzie są bardzo otwarci i tam nawet bardzo kultywuje się, bardzo szanuje rodzinę i też jest taka duża otwartość na poglądy ogólnie. To całkowicie inny świat. No i tam jest bardzo inne podejście do tych, nie wiem jak to nazwać, dóbr codziennych. Ludzie rozumieją, że to nie przychodzi od tak sobie, że mleko nie pochodzi ze sklepu, tak? No, jest troszeczkę inaczej i to troszeczkę pokazuje, nie wiem, daje jakieś trzeźwe spojrzenie na świat.
Mówi się, że Afryka to kontynent, który jako pierwszy na wielką skalę doświadcza efektów ocieplania się klimatu, więc chciałbym zapytać pana Łukasza, który jest zaangażowany mocno w akcję sadzenia drzew, czy widział pan te efekty, efektu cieplarnianego na własne oczy?
Czyli powiem tak. Dokładnie to my jeździmy w jakieś określone miejsce. Wiadomo, że są pewne miejsca, gdzie te efekty, tutaj będzie mógł bardziej Amadou określić, bo on ma bardzo dużo tam grono znajomych. My tylko obserwujemy zmiany, które się na pewnych obszarach dokonują i i powodują, że ludzie na miejscu mogą się osiedlać, już nie migrować. I to są te zmiany, których staramy my się działać jako grupa tam ludzi, ale są, wiadomo, że Afryka to nie jest tylko Senegal, to jest wiele innych krajów i no i bywa różnie, no bo wiadomo, co się dzieje na świecie w tej chwili.
I jeżeli nawiążesz do tego, bo zmiany klimatyczne polegają na tym tak. Ja pamiętam, jak byłem młodym, ja bym powiedział 60 lat temu, w Afryce ludzie głównie utrzymali się, uprawiając ziemię. Tak jak w Polsce kiedyś uprawiają, rolnictwo. I z rolnictwa, i z rybołówstwa, i z różnych. I teraz jest tak, z czasem zmieniło się, te zmiany klimatyczne są globalne, bo tak naprawdę to wszystko jest, to jest całość. Już widzę, że lasy, że pustynia z północy po prostu progresywnie idzie głąb Afryki. I w te tereny, gdzie padało deszczu, ludzie uprawiali ziemię, rzeki tam wlewały nad rzekami, na brzegach rzeka ludzie uprawiali różne rzeczy. W tej chwili mało pada, więc nie ma, mało pada, nie ma z czego po prostu uprawiać ziemię. I widać mi, że po prostu lasy zginą, zwierzęta na przykład dzikie już uciekają. I widać wyraźnie te zmiany, bo jak ja byłem młodym, tak jak mówiłem kiedyś, mieszkałem na wsi, jak wychodziłem z, nie wiem, 200 metrów od wsi, to był głęboki las, a dzisiaj to jest pustynia. Jak stoisz, to patrzysz, kilometry przed tobą nic nie ma. To po prostu są efekt tego, że coraz mniej deszczu pada.
To jest Twoje radio.
Twoje radio. Twoje radio.
Twoje radio.
I na koniec naszego podsumowania jeszcze jeden temat, który Iwona Mazurek-Orłowska poruszyła w programie To się nadaje do radia. Mowa była o zmianach w sposobie gospodarowania odpadami, a gośćmi w programie byli Julita Siek z Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, Piotr Tomczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej.
Tak, mieszkając w bloku wielorodzinnym, wszyscy powinniśmy segregować odpady. I to jest jedyne rozwiązanie, które jakby, dzięki któremu nie będziemy płacić tej podwójnej stawki za brak segregacji.
To ja wciąż myślę o tym, że o ile ludziom młodym będzie pewnie łatwo, to dużo trudniej będzie to zrobić osobom starszym, dla których mimo wszystko pojęcie tej segregacji jest dość trudnym tematem. Cztery kosze, nawet w domu, prawda, trzeba znaleźć miejsce, trzeba pomyśleć, trzeba to przygotować, trzeba to wynieść.
Od tu nowego może być roku nawet pięć,
nawet
ponieważ
pięć.
Dochodzi ta kolejna frakcja. Natomiast jeżeli wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa zauważy, że ta segregacja nie jest prowadzona, no to powinna przede wszystkim we własnym zakresie podjąć działania edukacyjne wobec mieszkańców i być może tutaj doprowadzić do tego, żeby te odpady przed odbiorem zostały przesegregowane we właściwy sposób. Ponieważ zgodnie z zapisem regulaminu utrzymania czystości i porządku segregację stwierdza się wówczas, jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które powinny zostać wysegregowane.
Mówimy tutaj o bardzo w sumie trudnej roli w tym momencie zarządców, czy to wspólnot, czy to powiedzmy jakieś spółdzielni, które będą musiały przejąć ten obowiązek edukacji mieszkańców, bo ja sobie tak myślę, że skoro na przykład jedna, dwie rodziny nie będą segregowały z różnych powodów i ja muszę za to zapłacić więcej, to będzie się rodził taki bunt. No skoro i tak płacę więcej, no to nie będę segregował, bo po co mi pięć koszy w domu?
Ale tu należy zaznaczyć, że to nie jest nowa rola zarządców. Dlatego, że tak naprawdę ustawa od samego początku, kiedy wszedł ten gminny system gospodarowania odpadami, a więc w lipcu 2013 roku, już wskazywała, że rolę właściciela nieruchomości pełnią właśnie wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Tylko myślę, że nie było jeszcze takiego mocnego nacisku na tą segregację, czyli mogliśmy, tak. Nie musieliśmy i tak naprawdę pewnie w blokach ta segregacja
to
była nijaka.
Natomiast musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Skoro ustawa wprost wskazuje, kto pełni rolę właściciela nieruchomości i kto jest odpowiedzialny za realizację tych założeń wynikających z ustawy, to od tych osób po prostu nie mamy innego wyjścia. Od tych osób będą egzekwowane, jakby będzie egzekwowana realizacja tych obowiązków. I w tym przypadku edukacja, którą Zarząd Usług Komunalnych prowadzi w szeroko zakrojonym stopniu, jest kierowana do właścicieli nieruchomości, ale my również występujemy tutaj jakby w Stargardzkim Informatorze Samorządowym. Tak? Ten Stargardzki Informator trafia do każdego mieszkańca, do każdego gospodarstwa domowego. Więc to nie jest tak, że zarząd będą musieli prowadzić edukację. Zarządcy od nas dostają materiały, są przez nas szkoleni, ponieważ my dla zarządców organizujemy spotkania, na których przekazujemy informacje, informujemy o zmianach. Jesteśmy obecnie w trakcie wydruku plakatów, które dostaną zarządcy w celu wywieszenia na klatkach schodowych.
Czyli co, gdzie, do którego kosza
dokładnie,
i tak dalej.
Dokładnie, więc jeszcze tylko chciałam tutaj dodać jedną rzecz, że tak naprawdę musimy być świadomi tego, że my jako organ zarządzamy gminnym systemem w skali miasta. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe zarządzają swoimi małymi systemami gospodarowania odpadami. I tutaj jakby rolą tych wspólnot mieszkaniowych jest wyegzekwowanie realizacji tych obowiązków od poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych.
To jest Twoje radio.
Twoje radio. Twoje radio.
Twoje radio.
Na kolejny program To się nadaje do radia zapraszamy za tydzień o 10:00. Przypominamy, że wiele tematów, którymi zajmuje się redakcja, podsuwają nam nasi słuchacze. My nie pozostajemy obojętni i chętnie podejmujemy wyzwania, zajmujemy się tematami, które Was niepokoją, oburzają albo po prostu ciekawią. Jeśli chcielibyście podzielić się sprawą, która nie daje Wam spokoju, wysyłajcie swoje propozycje na adres redakcja@twojeradio.fm. Przypomnę też, że wszystkie odcinki programu To się nadaje do radia są dostępne na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia, Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Dziękuję za uwagę.